Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wojciech Bularski. Witam serdecznie, Daszbur.
Witam serdecznie, Daszbur.
Wojciech zajmuje się na co dzień hodowlą wyżłów niemieckich szorstkowłosych. Myślę, że niektórym z Państwa może być już znany. Rok temu rozmawialiśmy także o tych pieskach i o hodowli tych psów, a dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę o warunkach, o różnych rzeczach, które tak często na co dzień trapią hodowców naszych czteronogów, czy właścicieli naszych czteronogów, a tą rozmowę chcielibyśmy poprowadzić, dlatego że no, dosyć już dawno, bo właściwie pod koniec sierpnia obchodziliśmy Światowy Dzień Psa, ale myślę, że może być to dobry powód, by o swojego czworonoga zadbać. Wojciech, ile ty masz psów w ogóle?
W tej chwili w mojej hodowli jest 5 psów. Mam jednego psa reproduktora i 4 suczki. I 4 suki, tak.
Profil facebookowy podpowiada nam, że jedna jest chyba dosyć nowym nabytkiem, prawda? Bodajże z wiosny.
Dokładnie tak. Przemyśleliśmy, zastanowiliśmy się z małżonką, że chcemy mieć jeszcze, bo 2 suczki już są starsze, już nie będą miały szczeniaków. I podjęliśmy decyzję, że wprowadzamy do hodowli jeszcze jedną sukę z bardzo ciekawej i fajnej hodowli, bardzo dobrze rokującą i myślę, że wszystko się dobrze poukłada i będziemy wszyscy zadowoleni z tego psiaka.
Twoje psy, można powiedzieć, że trochę pracują w polu, prawda? Uczestniczą pewnie także w polowaniach na zwierzynę drobną, na ptactwo, ale czy te psy mogłyby także być takimi codziennymi towarzyszami właściwie, czy są takimi codziennymi towarzyszami, członkami rodziny?
Tak, jak najbardziej. Te psy no, powinny być, znaczy na pewno lepiej spełniają się, jeżeli są w rękach, powiedzmy sobie, myśliwych, bo do tych celów zostały one wykorzystywane, ta rasa była prowadzona do tego celu. Niemniej jednak z mojej hodowli, już chyba wspominałem poprzednim razem, psy trafiają do różnych ludzi. Ja się nie zamykam tylko na to, żeby te psy były użytkowo myśliwskie i tak dalej. Mam kilka psów. Jeden z psów, z którego jestem bardzo dumny, jest jego przewodnika, zajmuje się poszukiwaniem zaginionych ludzi. Jest to Joker u kolegi Mirka Dubiela, gdzie naprawdę pozdrawiam go z tego miejsca i życzę im sukcesów właśnie w tejże profesji. No, psy trafiały do różnych ludzi i do takich, którzy zdrowo spędzają czas na łonie przyrody, po prostu biegają intensywnie, czy tam taki prowadzą sportowy tryb życia. Także nie można powiedzieć, że wyżły są psami stricte, że tylko się nadają do łowiectwa, do myśliwstwa. Nie, mogą być towarzyszami w każdej rodzinie. Tak jak wspomniałem, no, trafiały do różnych ludzi, ale wspomniałem tutaj akurat o tym piesku, który naprawdę, z którego jestem bardzo, bardzo dumny, a jeszcze myślę, że tych psów jest sporo, gdzie trafiły do rodzin niepolujących i bardzo dobrze się czują i bardzo dobrze się spełniają.
Psy są, rasy psów są tak bardzo od siebie zróżnicowane, że niemalże w niektórych momentach moglibyśmy mówić, że są to odrębne gatunki, a jednak tak nie jest. I stąd też mam pewne pytanie, czy dałoby się jakoś zogólnikować, czy psy czują się, na pewno może to pytanie będzie dotyczyło twoich psów, no bo ciężko, prawda, odpowiedzieć, czy powiedzieć tutaj to o Chihuahuie, czy o Maltańczykach, czy o Nowofundlandii. Twoje doświadczenie oczywiście dotyczy wyżłów szorstkowłosych. Czy te psy czują się lepiej w domach? Czy one czują się lepiej w ogrodzie, w kojcu, kiedy mają tą temperaturę zewnętrzną? No, raczej niższą, prawda?
Moje psy akurat są hodowane, znaczy przebywają, może nie hodowane, bo to takie słowo troszeczkę nie. Przebywają w kojcach, mają duży wybieg do tego, każdy ma swój kojec. Przebywają owszem w domu, przychodzą do domu i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem tutaj skłonny stwierdzić, że tym psom jest dużo lepiej na zewnątrz, na polu, na świeżym powietrzu, Po prostu, oczywiście, w okresie zimowym dobrze ocieplona buda, tak jak to tutaj u mnie mają, dodatkowe jeszcze zabezpieczenie w postaci słomy, tak to preferuję. I te psy mają bardzo dobry włos, mają podszerstek, także żadne mrozy nie są im straszne. Gdyby były już faktycznie jakieś ekstremalne warunki, mam w piwnicy specjalny koiec, gdzie mogę je wszystkie, czy tam w oddzielnych pomieszczeniach położyć i po prostu, gdyby była taka konieczność, ale jak do tej pory nie było takiej potrzeby i psy świetnie sobie radzą na zewnątrz i podejrzewam, że jest im tam lepiej. Tak jak mówię, przychodzą one do domu, są w domu, bo jak wyjeżdżamy gdzieś czy jedziemy w świat, te psy muszą być nauczone tego, że mogą spać w fotelach razem z nami i tak dalej, ale tak jak mówię, uważam, że psom jest lepiej na zewnątrz, zwłaszcza tej rasie, o której tutaj mówimy.
I powiedz, jak wygląda codzienna pielęgnacja takiego psa?
Powiem tak, jeżeli chodzi o wężła niemieckiego szorstkowłosego, można powiedzieć, że jak gdyby, może nie tak dwa podgatunki tego psa są, ale są psy bardziej, jak ja to określam kolokwialnie, kudłate i mniej kudłate. No, te mniej kudłate nie mamy dużo przy nich pracy, bo po prostu one jak gdyby są w pewnym sensie samowystarczalne. Wiadomo, od czasu do czasu jakaś kąpiel, żeby po prostu ten pies wyglądał lepiej i tak dalej. Natomiast te bardziej kudłate, jak ja to mówię, wymagają trymowania, czyli od powiedzmy sobie kilka razy w roku należy je wytrymować, czyli usunąć starą sierść zbędną i ten podszerstek też, który tam powiedzmy sobie, no, przy psach krótkowłosych z reguły one linieją same i nie potrzeba aż takiej, a tutaj no niestety trzeba tego psa trymować, czyli wyrywać, skubać, jakby to określić, po prostu te niepotrzebne, zbędne włosy i wtedy ten pies wygląda no podobnie jak tak mówimy z tym krótszym włosem i no jest ładny i tak jak mówimy, czy na wystawę. Oczywiście w okresie jesiennym nie sugerowałbym tego, zwłaszcza jeżeli psy mieszkają na zewnątrz, bo po prostu jest to dodatkowa izolacja i nie zalecałbym trymowania, wyrywania tych włosów. Po prostu czym bardziej kudłaty, tym mu jest cieplej. O tak powiem też
W tą kwestię codziennej pielęgnacji na pewno wpisuje się też kwestia wyżywienia, i tutaj rozpościera się bardzo szerokie spektrum na pewno możliwości co do żywienia psów. Myślę, że jako hodowca też możesz się z nami podzielić swoim doświadczeniem, w jaki sposób najlepiej żywić swoje psy, i to pewnie nie tylko wyżły, ale pewnie większość psów, które karmy czy jakie rodzaje karmy są najlepsze.
Nie będę doradzał ogólnie wszystkim rasom psów, jakie te karmy powinny być, dlatego że to są, no każda rasa ma swoją specyfikę, swoje po prostu zapotrzebowania i tak dalej. Natomiast uważam, że no na tyle firm, które produkują te karmy, no mamy naprawdę szeroką gamę tych karm i najlepiej, żeby to czy człowiek, który zajmuje się daną rasą, podpowiedział, czy weterynarz po prostu powiedział, jakie te karmy powinny być stosowane. Ja powiem inaczej, jeżeli chodzi o moje psy, ja karmę stosuję rzadko przy wyjazdach, karmę mówię taką suchą po prostu, którą tam, co niektórzy bazują na tym. Ja swoim psom gotuję im mięso z warzywami, z ryżami, z kaszami, dodatkowo dostają witaminy. No to tam, no jeżeli chodzi o sprawy kolagenowe i tak dalej, żeby to wszystko było i pies miał zapewnione, no po prostu i ta sierść, od razu widać po sierści, czy pies jest dobrze odchowany, czy nie. I po prostu też nie wolno psa przekarmiać, żeby on nie był, jak to się mówi, zapasiony, żeby jego stawy nie cierpiały dodatkowo i no musi być w dobrej kondycji.
Czyli ciężko powiedzieć, czy gotowe karmy są lepsze, czy lepsze są takie, które przyrządzimy sami, czy suche, czy mokre, tak? To wszystko zależy od konkretnego
Tak,
egzemplarza.
od konkretnej rasy tak bym to określił i po prostu no, każdy hodowca powinien dojrzeć do tego, co jest najlepsze dla jego psa, bo niektóre psy są jakimiś tam alergikami, spotykają się też z takimi sytuacjami, że po prostu nie mogą jeść tego czy tamtego, bo po prostu no, źle to służy ich sierści, nie wiem, no po prostu są uczulone na pewne rzeczy, no tak jak to się nie ma i u ludzi, także też takie sytuacje mają miejsce.
A czy podajemy psom surowe mięso, czy nie podajemy psom surowego mięsa?
Ja stosuję i takie mięso, i takie podajemy jak najbardziej. Psy są drapieżnikami, podchodzą od wilka. Nie, Nie mam problemu z tym, żeby dostawały surowe mięso.
Czyli także surowe jajka.
Tak, można, oczywiście, jak najbardziej.
Jak wygląda opieka weterynaryjna nad psem, kiedy chcemy mieć psa, który powinien być zdrowy, czy chcemy zadbać o jego zdrowie, zanim się pochoruje, tak? Bo mówimy tutaj o pewnym zapobieganiu. Właśnie wyżywienie na pewno jest takim elementem prewencji, zapobiegania przed chorobami naszego czworonoga. To jak powinna wyglądać także opieka weterynaryjna, byśmy nie stracili majątku?
Czy ja powiem tak, no to możemy powiedzieć o tej podstawie, która powinna być zapewniona dla każdego naszego czworonoga, a mianowicie, no przede wszystkim odrobaczenie, zapewnienie tutaj jakiegoś, nie wiem, w formie zakropienia, zastrzyku, czy powiedzmy jakiejś tabletki, jeżeli chodzi o pasożyty zewnętrzne, czyli o kleszcze, pchły i tak dalej. No i oczywiście szczepienia przeciw tym chorobom, które rokrocznie robimy to cyklicznie. No i oczywiście wścieklizna, to już bezdyskusyjnie, bo to mamy obowiązek i nie ma co na ten temat dyskutować, bo po prostu no, musi każdy psiak być rokrocznie zaszczepiony. I tak jak mówię, no, myślę, że to są te podstawowe rzeczy, które jeżeli spełnimy i odpowiednie wyżywienie, ten pies powinien być zdrowy. Wiadomo, mogą się zdarzyć jakieś przypadki, no, ekstremalne, gdzie pies tam gdzieś się skaleczy, coś się wydarzy, ale tutaj, jeżeli te czynniki będą spełnione odpowiednio, no nie powinno być jakichś większych problemów zdrowotnych, jeżeli chodzi o psiaki.
Jaka powinna być codzienna aktywność dla naszego pieska? Oczywiście, kiedy on jest na podwórku, kiedy ma dużo takiej wolnej przestrzeni do samodzielnego poruszania, oczywiście, że on sobie z niej też sam skorzysta, ale jak powinny zadbać o aktywność swoich czworonogów osoby, które mieszkają ze swoimi pieskami w domach czy no, w niewielkich mieszkaniach?
Słuchaj, tak jak mówimy, każda rasa ma swoją specyfikę, to już kilkakrotnie podkreślaliśmy dzisiaj. Niemniej jednak psy, które potrzebują dużo ruchu, każdy z nas powinien się zastanowić przed zakupem szczeniaka, nie tylko patrzeć, że on jest ładny, kudłaty, taki, siaki, owaki, tylko poczytać o specyfice danej rasy, zastanowić się, po prostu dobrze to przemyśleć, bo jeżeli jest to pies, który potrzebuje naprawdę dużo ruchu, tak jak haskie, czy harty, czy wyżły nawet, tak samo, powiedzmy sobie, no trzeba im poświęcić czasu, one się muszą wybiegać, one muszą, no po prostu, żeby były w dobrej kondycji, musimy im to zapewnić. Natomiast psy jakieś tam ozdobne, małych ras, no to jest kwestia jakiegoś tam spaceru, żeby ten pies się dotlenił i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no każda rasa ma swoją specyfikę i tutaj po prostu, no nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, złotego środka, żeby powiedzieć, że tak musimy robić, tak musimy robić. No dla jednego psa mogłoby być to zabójstwem, gonienie iluś kilometrów, a dla drugiego to jest przyjemność i wręcz potrzeba mu jeszcze więcej tego biegu, tego sportu, tego, no nie wiem, spędzania czasu z człowiekiem przez ileś tam godzin nawet dziennie.
Aktywność często kojarzy nam się z taką rzeczywistością, w której nie mamy żadnych limitów i ograniczeń, i coraz częściej z doniesień medialnych słyszymy, że wielu właścicieli swoich czworonogów zabiera psy do lasu, żeby się psy wybiegały. Często, gęsto dochodzi także do kolizji z dziką zwierzyną takich psów, które czują jakiś zew natury i później kończy się to przykro, ale też może przykro skończyć się dla dzikiej zwierzyny, która stanie na drodze choćby takiego psa, który wydaje się, że może jest trochę ciapowaty, może powolny, ale są pewnie zwierzęta, które przed nim umknąć nie mogą. Co byś powiedział na ten temat jako hodowca wyżłów, które z pewnością są utrzymane w dyscyplinie, które na pewno potrafisz odwołać czy przywołać do siebie bezwzględnie? Czy są jakieś warunki, w których moglibyśmy psa puścić wolno, żeby się wybiegał, czy to na jakiejś łące, czy w lesie?
Ja powiem tak, no temat jest dosyć taki, przede wszystkim zacznijmy od tego, że psów nie wolno puszczać, oprócz powiedzmy sobie polowań i tak dalej, nie wolno puszczać luzem w lesie i nie sugerowałbym, żeby to robić. Dlaczego? Powiem tak, to co tutaj wspomniałeś przed chwilą, że różnie pies może skończyć i różnie to zwierzątko, które powiedzmy sobie małe, nie da rady uciec i tak dalej, też może się to dla niego bardzo przykro skończyć. Dlaczego powiem, że nie powinno się puszczać psów, zwłaszcza w okresie wiosennym? To już jest, w ogóle bym nie sugerował puszczania i na łąkach, i w lesie, bo tak jak mówię, w okresie już późniejszym, tak jak jesienią, nazwijmy to, można przymknąć oko, puścić tego psa. Wszystkie zwierzaki młode są już odchowane na tyle, że one powinny sobie poradzić, że ten pies im nic nie zrobi. Chociaż, no wiadomo, może tam jakiś przy harcie czy przy czymś, gdzie, no to wiadomo, że to jest zakazane do polowań i tak dalej, i nie powinno się tych psów w ogóle puszczać luzem, bo zające i inne drobne stworzenia nie mają szans po prostu uciec przed nimi. Natomiast wracając jeszcze raz do lasu i do tego polowania, żeby nie przeskakiwać tak z tematu na temat, puszczając psa w lesie w okresie wiosennym, powiedzmy, ja jestem tutaj z Podkarpacia, mamy, myślę, że jak w całej Polsce, dosyć sporo dzika. I proszę Państwa, jest sytuacja tego typu. Pies biegnie, wpada na, wiadomo, każdy ma bardzo dobry węch, no i wpada na lochę z młodymi. No i co się dzieje? Albo ten pies kończy, no nie wiem, okaleczony, niejednokrotnie może skończyć to śmiercią. Natomiast jeszcze drugie niebezpieczeństwo, i to jest niebezpieczeństwo dla człowieka. Jeżeli ta locha zaatakuje tego psa, no wiadomo, że pies ucieka do właściciela. A locha nie będzie patrzeć wtedy, czy ona goni psa, czy właściciel stanie na drodze. Jeszcze się może okazać, że człowiek zostanie poszkodowany, poturbowany, a żeby jeszcze nie skończyło się to jeszcze gorzej. Coraz więcej w naszych lasach, tak jak mówię tutaj na przykładzie Podkarpacia, występuje niedźwiedzia, występuje wilka. No wilka przede wszystkim dużo więcej, bo niedźwiedź może, no u nas akurat jest, ale może w środkowej Polsce i
Wielkopolsce,
tak
tak, w
dalej.
Wielkopolsce nie
Tak,
bywają niedźwiedzie,
dlatego
ale
mówię,
wilki
że
są już
z
widoczne.
niedźwiedziem tych spotkań jest może niewiele, ale mówię, w sytuacji takiej, gdyby się spotkał niedźwiedź z psem, wiadomo, że on nie ma żadnych szans. Natomiast przypadków tutaj u nas, jak mówię, na Podkarpaciu, tego, że wilki zabierają psy, nie mówię, że tylko w lesie, ale zabierają spod domów, z but i tak dalej, są w dziesiątki, to już mało powiedziane, myślę, że w setki to idzie. Także też bym sugerował, żeby no naprawdę pilnować tych swoich czworonogów no naprawdę, może się to skończyć źle dla nich, zarówno dla nich, jak i dla nas. No tak jak wspomniałem wcześniej o możliwości ataku tego dzika. I jeszcze jedna sprawa, to co właśnie tutaj wcześniej wspomnieliśmy, że są gatunki takie, że po prostu no, te psy są też zagrożeniem dla tych mniejszych stworzeń, że po prostu one nie nadążą w ucieczce no i po prostu konsekwencje mogą być takie, a nie inne dla tych pomniejszych gatunków zwierząt.
Tak, zwłaszcza w tym okresie wiosennym, właśnie kiedy
Tak,
pojawiają się
tak,
młode
tak.
sarny chociażby, tak, które
Tak, tak, tak.
nawet gdzieś tam pod miastem, tutaj ja pamiętam sytuację z tego roku, gdzie spacerowałem wzdłuż Prosny, no na ścieżce takiej rekreacyjnej przy mieście właściwie, to jest w środku, no, w środku miasta nie, ale na obrzeżach, dookoła właśnie są łąki, gdzieś tam widać jakiś kawałek lasu i właśnie bardzo blisko tej dróżki było sobie koźle takie malutkie. Widać, że bardzo młode, kilkudniowe, może kilkunastodniowe, i też sobie o tym pomyślałem, że gdyby był jakiś pies tutaj bez smyczy, to na pewno dla tego koźlaka byłoby bardzo kiepsko. Jak to jest ze szczeniętami w takiej hodowli? Szczenięta przychodzą na świat i co dalej? Na pewno jest potrzebna to odpowiednia opieka weterynaryjna, ale jak ty się zajmujesz tymi szczeniakami, kiedy one się na świecie pojawiają?
No tak jak wspomniałeś, potrzebna jest niejednokrotnie, może nie tak interwencja, ale fachowa ręka przy tym, żeby, jeżeli wszystko się odbywa zgodnie z, po prostu, jeżeli wszystko idzie w porządku, jak to się mówi przy tym porodzie, no to tam nie wzywamy weterynarza specjalnie. No ja przy ostatnim porodzie miałem właśnie potrzebę i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o takie sprawy, musimy mieć dobry kontakt z weterynarzem, żeby on nawet o 12 w nocy, jak my to mówimy, mógł zjawić się i pomóc. I przy szczeniakach, i przy suce, bo ta fachowa pomoc jest potrzebna niejednokrotnie. Ale tak jak mówię, jeżeli miot urodzi się szczęśliwie, jest wszystko w porządku, no więc wiadomo, ostatnio miałem dosyć liczny miot, bo było 12 szczeniaków, więc tych sutków usług jest za mało, stanowczo, więc trzeba pilnować, żeby te szczeniaki były przekładane, żeby matka karmiła wszystkie równomiernie. Wiadomo, że one starają się, ale czasem w miocie jest jakiś szczeniak, który odbiega, jest mniejszy i tak dalej. No trzeba przypilnować po prostu, żeby on odpowiednią ilość tej siary zaraz na początku dostał, żeby później był też tak samo dobrze karmiony, jak i wszystkie inne szczeniaki. No i niejednokrotnie trzeba je w jakiś tam sposób dokarmiać, w zależności, bo akurat u mnie suka miała na tyle pokarmu i pożywienia, że wszystko się toczyło dobrze. Ale niejednokrotnie jest tak, że no, przy dużej ilości szczeniąt brakuje matce pokarmu i trzeba te szczeniaki w jakiś tam sposób dokarmić. No późniejszy już etap, no to wiadomo, już dokarmianie, bo jak już po kilku tygodniach te szczeniaki po prostu są już większe, no trzeba ich dokarmiać, trzeba stosować odpowiednie mleko, czy później karmę, ale to tak sukcesywnie, pomalutku trzeba tego dokładać. I wiadomo, zaczynamy wtedy tą opiekę weterynaryjną, czyli odrobaczenie tych szczeniaków potem w odpowiednim okresie czasu i następnie szczepienia z reguły przed wydaniem szczeniaka jest to jedno albo dwa szczepienia, w zależności w jakim okresie, w jakim wieku psy zostaną wydawane do swoich nowych właścicieli, do swoich nowych domów. Także tak to mniej więcej wygląda. No, myślę, że nie przeoczyłem tu niczego takiego istotnego, a jeżeli, no po prostu nic mi się nie przypomina, żeby z takich rzeczy. No wiadomo, trzeba przede wszystkim, bo u mnie ta porodówka, nazwijmy to w cudzysłowie, tam gdzie się suka szczeni, jest w piwnicy, ma dodatkowe, gdyby to było w okresie powiedzmy, gdzie jest zimno i tak dalej, to dodatkowe lampy, kaloryfer, który musi być zapewniona, zwłaszcza przy małych szczeniakach, odpowiednia temperatura, żeby one tam no, były dogrzane odpowiednio, zwłaszcza przy dużej ilości tych szczeniaków.
Chciałem cię właśnie zapytać też o akcesoria, dlatego że kiedy psy stają się takimi pupilami, ulubieńcami, często oczkiem w głowie swoich właścicieli, to pojawia się całe mnóstwo różnego asortymentu, które kupujemy dla tych piesków. I zastanawiam się, czy są jakieś rzeczy, które nie do końca powinny pomagać w prowadzeniu psa, bo często jest tak, że to pies wyprowadza właściciela na spacer, a nie właściciel psa, że nad psem jest ciężko zapanować. Oczywiście to jest kwestia układania i tak dalej, ale może także jest to kwestia tego, w jaki sposób ten pies jest na tym spacerze prowadzony.
Dokładnie, zgadzam się. Tutaj, jeżeli chodzi o, rozumiem taką zabawną sytuację, to co tutaj powiedziałeś właśnie, że pies musi być odpowiednio ułożony, musi słuchać, musi być karny. Ze względu na to, że po prostu te psy, zwłaszcza o dużych gabarytach, o dużej masie, po prostu ludzie sobie później nie radzą z nimi, bo wydaje mi się, że to jest zabaweczka, fajny jest szczeniak, później on rośnie, my się głaskamy, bawimy, ścigamy się z nim, on się nam nie daje złapać, pies się bawi, my się cieszymy, ale pies rośnie. Pies rośnie i później dochodzi do sytuacji takiej, że pies ma, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy i zaczyna być problem. Bo psa nie można okiełznać, psa nie można złapać. Miałem taką sytuację, przyjechali znajomi, że no, ścigamy psa, żeby go złapać do domu, to ja się chowam za rogiem i łapię tego psa w locie, powiedzmy, no to już jest kabaret, do czego ludzie doprowadzają. Drugą taką sytuację miałem, pamiętam, to się ukazało w internecie. Dziewczyna, która właśnie miała wyżła, tylko nie wiem, czy krótkiego, czy szczeszowskiego, pisze, co zrobić, jak ja idę z psem do lasu, właśnie na otoku dosyć długim, bo pisała bodajże, że na 20-metrowym, nie wiem, czy to był sznurek, czy to była linka jakaś tam, powiedzmy, nieważne. I ten pies poczuje zapach, czy tam odwiat od jakiegoś stworzenia, idzie w krzaki, mnie wywraca, tu się plącze i tak dalej, i tak dalej. No, nie skwitowałem tego żadnym komentarzem, bo uważam, no ludzie, troszeczkę to jest, no nie wiem w ogóle, jakich słów tutaj użyć. No, jeżeli do czegoś takiego doprowadzają, no to współczuję tylko tej pani i temu psu również, bo bardzo mi go szkoda, jeżeli w ten sposób się psa prowadzi. I jeszcze tam było, nie wiem, czy wspomniałem, ale ten pies był na szelka. No uważam, no pies takich, o takich gabach. Owszem, ja nie mówię, mogą te psy chodzić na szelkach jak najbardziej, to nic nie przeszkadza, ale jeżeli ten pies jest ułożony, że wystarczy mu powiedzieć nie ciąg, równaj, czy jakąś tam inną komendę, w zależności jak to sobie układa tego psa, i ten pies ma iść koło nogi, a nie ciągnąć się, jak niejednokrotnie widzę, że starszy mężczyzna, o tak ostatnio jechaliśmy z małżonką, właśnie widziałem taką sytuację i na rozciągniętej tej lince takiej, która się wysuwa tam z tego, chyba to było z 10 metrów tej linki, i ręka wyciągnięta na długość i mówię właśnie do żony, no pies wyprowadza dziadka, no bo przepraszam za takie coś, no ale no tak to wyglądało. I to psiak wcale nie duży, bo to był mały i tak go ciągnął po tej drodze. No to żadna to jest przyjemność i dla psa, i dla tego człowieka na pewno, bo ten się ciągnie, a ten już ma rękę z ramienia praktycznie wyrwaną, także tak to wygląda.
Czasami te proste rzeczy zdaje się, że są troszeczkę lepsze, prawda? Jak krótka smycz, czy jak obroża, coś, co bardziej pozwala zapanować pewnie nad tym zwierzęciem.
Tak, bezsprzecznie, tak jak mówię, pies powinien się wybiegać oczywiście, ale jeżeli idziemy po prostu na spacer, idziemy między ludzi, no to ten pies ma być posłuszny. I jeszcze jedna ważna rzecz, kiedyś tak widziałem przejeżdżając drogą, bo mieszkam na wsi i obserwując, rodzice dali pieska do wyprowadzenia synowi, młody chłopak szedł, no w każdym razie pies dosyć dużych gabarytów, berneński pies pasterski, no przypomniało mi się, bo mi umknęło, no i patrzę, a ten pies, ten chłopak idzie, prowadzi psa w prawej ręce, wiadomo jak idziemy, czyli w kierunku, czyli pies idzie od osi jezdni. Żeby w życiu nie robić takiego błędu, pies powinien iść przy lewej nodze, smycz w lewej ręce. W sytuacji, gdyby ten pies się przestraszył, czy zobaczył kota, powiedzmy sobie, po drugiej stronie drogi, szarpnął to dziecko jest pod samochodem w jednej sekundzie. Gdy jest w lewej ręce, zawsze jest jeszcze szansa zapanować. Ten pies zrobi wtedy, no jeszcze ma kawałek dalej i tak dalej, i tak dalej, i w ręce, i w lewej, i prowadzimy psa w lewe ręce. To taka sugestia i tak to powinno się odbywać. No zawsze ten człowiek ma więcej szans, że nie zostanie wciągnięty pod samochód i to jak widziałem wtedy i ten pies faktycznie chodził sobie jak chciał, to byłem przerażony nawet. No, zwróciłem uwagę temu koledze, bo po prostu no, szkoda, żeby się, nie daj Boże, coś wydarzyło złego.
Tak, takich sytuacji na pewno jest też bardzo wiele. To oczywiście ku przestrodze. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że dla wszystkich właścicieli czworonogów, dla tych, którzy zmagają się z różnymi problemami albo zastanawiają się, co zrobić, żeby ich pies był zdrowy, żeby był, moglibyśmy powiedzieć, szczęśliwy. Ta rozmowa pewnie bardzo wiele wniosła. Ja bardzo za nią dziękuję. Moim i Państwa gościem był Wojciech Bularski, który zajmuje się hodowlą wyżów niemieckich szorstkowłosych.
Dziękuję Państwu za uwagę i wszystkiego dobrego, proszę księdza. Szczęść Boże
Szczęść
i
Boże,
dasz Bóg.
nasz Bór Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.